Z nami zapowiadany Mieczysław Jurecki. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie radio słuchaczy, Radia Wnet. I po prostu bardzo się cieszę, że mogę przez chwilę z Państwem porozmawiać.
No właśnie, też Wojtek Konikiewicz się cieszy, kiedy powiedziałem, że Mieczysław Jurecki, ten mechanik, basman, co się zowie, grupy Budka Suflar, ale tych zespołów mógłbym wymieniać bez liku, bardziej niż zasłużony.
Tak naprawdę to ja nie zdążyłem z Mieczysławem Fogiem zagrać, bo już umarł, bo ja byłem za młody wtedy. A tak to grałem i z Ireną Santor, z Marią Koterską, z Edwardem Hulewiczem, po kolei ze wszystkimi. Potem jak grałem w Alex Bandzie, czyli w Orkiestrze Festiwalu Opolskiego, to wtedy grałem ze wszystkimi. No, oprócz tego z Perfektem, z Jamem, kurczę, z Budką Suflera też oczywiście, tylko trochę dłużej.
No i też z Wojtkiem Konikiewiczem. Powracam do tej płyty niezwykłej, o której wczoraj rozmawialiśmy. Teraz jestem tylko w lewym kanale.
To pewnie Wojtuś już ten opowiadał, w jaki sposób to się wszystko odbyło. Natomiast oczywiście tak w zasadzie jestem nawet trochę dumny z tego, że tak ktoś to zauważył i ta płyta wyszła. I przykładowo w Radio Lublin ona była przez tydzień na liście przebojów jako pierwsze miejsce, gdzie to jest bardzo trudno, że to przede wszystkim to nie jest piosenka, tylko muzyka instrumentalna. Nie ma czasu radiowego i nie da się tego zrozumieć.
Ależ, Mieczysławie, u nas to pojawiło się w całości, to nie raz i nie dwa, ale trzy, bo to była przez dwa tygodnie płyta wieczoru i Wojtek Konikiewicz o tym opowiadał. I o tej awarii światła celowej, i o tym słupie reflektora z zewnątrz, i o tych rozentuzjazmowanych, pięknych dziewczętach tańczących, snujących się wokół muzyków, to wszystko było na antenie. Natomiast rzecz bardziej niż ważna...
O zamowcach też mówię, którzy siedzieli pod klubem i słuchali.
Wszystko. Wolne
czegoś
radio.
Takiego.
Wszystko. Natomiast cóż, Mieczysław Jurecki, moim i Państwa gościem muzycznej polskiej tygodniówce, czy to Wrocław, czy to Kraków, czy to Warszawa. Albowiem, a po nocy przychodzi dzień. I cóż, rok 2014, grupa Budka Suflera i wtedy nie spotkałem się z panem Romkiem, tylko dzwoniliśmy się, bo przecież pan Romek był wtedy panem młodym, kiedy ta pożegnalna trasa. Natomiast, jakby nie patrzeć, to smutne wydarzenie, 6 dzień lutego. Pan Romek, wiecznie uśmiechnięty, dobry dla tych początkujących dziennikarzy, bo sam się chowałem jako ten dziennikarz pod okiem pana Romka Lipki, pana Tomka Zeliszewskiego, no i zasłużonego suflera, świętej pamięci Jurka Janiszewskiego, jednego z moich radiowych mistrzów. No i myślałem sobie, że ten festiwal opolski będzie taki niezwykły, że pojawisz się ty, pojawi się Tomasz Zeliszewski, no i tam Budka Suflera uczci swojego przyjaciela, swojego kolegę,
oczywiście,
przyjaciela.
Oczywiście masz rację, że on jest niezwykły, ale właśnie z tego powodu, że my tam nie zagramy i niezależnie od tego, kto co tam wypisuje w internecie czy w gazetach, to fakt jest taki, że zespołu Budka Suflera nie zaproszono na ten festiwal. Czyli krótko mówiąc, broń Boże, to nie jest jakiś żal, to jest zdziwienie przede wszystkim. Bo ja tam, myśmy grali na tym festiwalu wielokrotnie, zdobyliśmy tam wszystkie możliwe do zdobycia nagrody. I tak dalej. Więc to nie jest kwestia tego, że koniecznie chcieliśmy, nie wiem, karierę zrobić jeszcze raz. Natomiast, krótko mówiąc, ta sytuacja wygląda tak, jakby był koncert poświęcony pamięci Ryśka Riddla, ale nie wolno było zagrać zespołowi Jam. Albo koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego, ale Queen nie może zagrać. Ewentualnie Brian May może wyjść na jedną piosenkę z jakimiś obcymi muzykami i tam zagrać. Bo to mniej więcej taka była propozycja. Marek Sierocki zadzwonił do mnie, żeby poprosił mnie, żebym zagrał z jakimiś nieznanymi muzykami jedną piosenkę. Więc mu powiedziałem: Marek, ja nagrałem wszystkie największe przeboje tego zespołu, więc ty uważasz, że powinienem gdzieś z kimś tam, kogo nie znam, wyjść, zagrać i udawać, że wszystko jest w porządku? Oczywiście on dostał dosyć trudne zadanie, ponieważ to się wszystko, znaczy publicznie to ja nie mogę o tym opowiadać, o szczegółach całej tej akcji od początku. No krótko mówiąc, my i Dorota Lipko, czyli wdowa po Romku, która jest spadkobierczynią jego twórczości, dowiedziała się o tym, że ten koncert będzie miał miejsce w Opolu z mediów. To nie chodzi nawet o dobry obyczaj, że powinni ją poinformować o tym, ale ona ma wszystkie prawa do piosenek, no po prostu... No krótko mówiąc, ona potem zainterweniowała, no i w związku z tym wyrzucili jakąś dyrektorkę, która była wcześniej i wzięli Marka Sierockiego, ponieważ on wszystkich zna i że on pewnie to załatwi. No i aż tak, to się nie da. No i tyle. No, dziwna to sytuacja, natomiast, no, a z drugiej strony to powiem szczerze, że ja wczoraj włączyłem telewizor, żeby na to popatrzeć, na to wydarzenie. Więc niezależnie od tej sytuacji, która będzie miała miejsce w niedzielę, to chcę powiedzieć, że patrząc na to, wyciągnąłem jeden smutny wniosek. Zresztą podzieliłem się z Tomkiem Zaliszewskim. Ja mam studio nagrań, on tam rano codziennie przychodzi ćwiczyć na bębnach i on tam już też był rano. Ja mówię, wiesz co, Tomek? Tam już od dawna nie chodzi o muzykę i o piosenkę. Tam chodzi o oprawę wizualną, żeby wszystko błyszczało, migało po oczach. Tam niezależnie od tego, kto wejdzie na tą scenę, to go nie widać. Kiedyś na scenie w Opolu to była orkiestra, było miejsce dla solisty, było miejsce dla chórku, było jakieś tam logo Opole, nie wiem, 80 ileś, czy tam 90 coś. I to było wszystko. Tam nikt nikomu nie świecił po oczach, żeby nikt nie mógł niczego zobaczyć. W związku z czym tam najważniejsza była muzyka i artysta, który ją wykonuje. Dzisiaj niestety, to nie jest kwestia tego, że to tylko tutaj. To na całym świecie niestety tak jest, że rola muzyki się bardzo zmieniła. I że to widać w radiostacjach wszędzie, to jest taka rola stała się użytkowa, czyli wymagania radiostacji, nie każdych, nie waszej, ale są na przykład takie, że piosenka nie może trwać więcej niż 3,5 minuty, że po 8 sekundach musi się zacząć pierwsza zwrotka, że najlepiej, żeby nie było żadnych solówek, bo to podobno zmniejsza hitowość utworu, więc się pytam, gdzie byłoby Pink Floyd, gdzie byliby Led Zeppelin, gdyby tacy goście decydowali o tym, co będzie puszczone w radio. Nie dowiedzielibyśmy się o tym, nie mówiąc już o muzyce instrumentalnej, bo w Polsce jej w ogóle już nie ma. Gdyby się tutaj urodził, nie wiem, Carlos Santana, to nikt by się o tym nie dowiedział. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Także jest taki kabaret w Polsce moralnego niepokoju i tam jest w którymś tam z numerów jest taki tekst, a może to i lepiej. No i tak dzisiaj rano właśnie za tą mówię, wiesz, a może to i lepiej, że nie bierzemy udziału w tym przedstawieniu, które ma na celu wiele rzeczy, ale obawiam się, że niekoniecznie ma na celu uczczenie pamięci Romka Lipko.
No
przecież tam wystąpią ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z nim. Ale zespół Budka Suflera nie. No i to
tak, Mieczysławie,
w zasadzie tyle, to szkoda
ale
o tym
słuchaj,
gadać.
Ale słuchaj, wejdę ci w słowo. Panie i panowie, w Muzycznej Polskiej Tygodniówce Mieczysław Jurecki, znakomity muzyk, jedna z legend polskiej sceny muzycznej, grał z wszystkimi największymi i wielkiej rozpiętości stylowej. Natomiast właśnie pochylę się nad tymi historiami, bo skoro Marek Sierocki ma gasić pożar, a inna pani, która była dyrektorką tego festiwalu, nie raczyła zadzwonić do wdowy po panu Romku Lipce, do pani Doroty, przy okazji ukłonę, jeżeli nas podsłuchuje. Wciąż mam gdzieś w oczach ten niezwykły jej piękny ogród, o który dbała jak nikt i pan Romek tam się czuł bardziej niż dobrze. Natomiast pochylając się nad tymi wykonawcami, bo tak, ciebie nie będzie, pana Tomka Zaliszewskiego nie będzie, ale na przykład wynotowałem sobie taki zespół jak na przykład Phil. No, Bożesz ty mój, co ma zespół Phil wspólnego z Budką Suflera, czy zespół Blue Cafe, czy na przykład Kamil Bednarek, czy na przykład Paweł Rurak Sokal, No, czy formacja Red Lips, czy Sound and Grace, no, formacja, której w ogóle nie znam. Igor Herbut, Kuba Badach, wielki szacunek i ukłon, bo to są naprawdę niezwykli wokaliści, znakomici artyści. A przy okazji Igora Herbuta, tego co Mieczysławie powiedziałeś, to był bardziej niż zaskoczony, bo zadzwonił do Wrocławia, do naszej redakcji, do Sławka Orwata, który prowadzi, jak wiesz, listę Polish Chart, lista polskich przebojów net, i zapytał, czy rzeczywiście nagranie Mleko, które trwa 8 minut 30 sekund, hula sobie w Radiu Wnet w całości. No i odpowiedzieliśmy, że tak, no po prostu, bo to jest muzyka niezwykła i ona musi wybrzmieć od początku do końca. Natomiast właśnie, co sądzisz o takim doborze niezwykłych osobowości, mówię to z przekąsem, bo taki jestem na antenie, którzy będą śpiewać wasze piosenki i nie tylko.
Znaczy tak, to ja nie mogę na ten temat się wypowiedzieć szczerze do końca, ponieważ to nie był mój pomysł. Wiem, kto to wymyślił. Jest to kobieta, która stwierdziła, że ona to zrobi po swojemu i że będzie to bardzo atrakcyjne, ciekawe, interesujące i tak dalej. Natomiast nikogo nie interesuje historia. To jest po prostu, pomijając fakt, że każdy może te piosenki śpiewać. To nie jest tak, że to jest zabronione. Oczywiście każdy je może śpiewać, tylko w momencie, kiedy jest koncert poświęcony gościowi, który je stworzył w ilościach wręcz przemysłowych, no przecież myśmy grali nawet rzeczy, które, o których nikt nie mówi, że to Budka Suflera gra, bo przecież Aleje Gwiazd Kośnickiej to też ja nagrywałem. No,
oczywiście.
Z Tomkiem Zeliszewskim. I niezależnie od tego, tam jest napisane, czy nie jest Budka Suflera, więc wszystkie największe przeboje Romka to nagrywał ten zespół, nie inny. Więc pominięcie tego zespołu to jest, no mniejsza z tym. Dziwne to jest, nie chciałbym się, mówię, nie chciałbym się znęcać nad tą kobietą, która wam jest pewnie, ją pokażą później nazwisko w napisach końcowych, która wymyśliła, że tak będzie fajnie. No i tyle. No, dziwne to jest. Mówię, no to nie jest kwestia tego, że ja się rwę koniecznie. Ja jestem w znakomitej sytuacji. W tej chwili nie muszę tam siedzieć na ławce w Opolu i czekać na swoją kolej i tak dalej. Myśmy to przerobili wielokrotnie. Natomiast oczywiście każdy ma prawo również hołd oddać Romkowi przez wykonanie jednej z jego piosenek. Ale się okazuje, że nie każdy.
No tutaj wejdę jeszcze raz w słowo w sposób.
Jesteśmy w trakcie, już momencik, my jesteśmy w trakcie przygotowań do koncertu, na którym to my będziemy gospodarzami, my będziemy zapraszać gości. Postaramy się, żeby to było bardziej prawdziwe niż tamto. Pomijając to, tak jak powiedziałem, że oczywiście każdy ma prawo sobie śpiewać, co chce.
I damy na to patronat medialny, a jak będzie możliwość, to nawet, cóż, niech ten koncert będzie w Radiu Wnet Kraków, Warszawa i Wrocław, bo też mam pewne niezwykłości do spłacenia panu Romkowi Lipce. Zawsze mówiłem pan Romek Lipko, nasz człowiek.
Tak, to tam Romu, ale to nikt do niego nie mówi.
Dokładnie, panie Romku, zawsze uśmiechnięty, elegancki w tym czarnym płaszczu. Pamiętam pierwszy wywiad, to był rok 1992, drugi Mieczysławie, kiedy współprowadziłem list sprzedajnych płyt, tak to nazywaliśmy. W tamtych czasach jeszcze to dobre rockowe Radio Puls. No i wtedy właśnie przybył pan Romek Lipko. Jeszcze MC Skłodowskiej 5. Wiecznie niewykończony teatr w budowie i tam byliśmy na trzecim piętrze. No i właśnie numer jeden, Greatest Hit, zagraliśmy Woskowe Dusze. No i właśnie pan Romek Lipko się pojawił. No i od tamtej pory polubiliśmy się bardziej niż bardzo. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś, Mieczysław Jurecki, znakomity muzyk, który spędził w grupie Budka Suflera dużo, dużo lat, bo to były lata i 80.
Kilkadziesiąt,
dokładnie. I cóż, natomiast śpiewać każdy może, natomiast ja się zastanawiam i nawiążę jeszcze do początku rozmowy z tobą, czy rzeczywiście każdy może śpiewać, bo jeżeli mówimy sobie, że to jest święto polskiej piosenki, a pojawiają się pewne nazwiska i pewne osoby, które znane są, nie wiem, z jednego hitu, czy nie wiem, z jakiejś piosenki, która słynie z tego, że służy za tło do innych historii, no to Bożesz ty mój, zastanawiam się właśnie, czy to aby jest święto piosenki i czy pan Romuald Lipko zasługuje na taki trybiut, ale nawet nie o tym. Rzecz bardziej niż ważna, czy możemy powiedzieć, że będzie lepiej, patrząc na to, co dzieje się w mediach, patrząc na to, co dzieje się a propos opowiadania o muzyce, prezentowania muzyki i przedstawiania jej w polskich mediach publicznych na przykład? Mieczysławie.
No niestety, ja chociaż z natury jestem wrodzonym optymistą, to w tym wypadku obserwując to, staram się logicznie myśleć jeszcze. Nie tylko kierować się optymizmem i że jakoś to będzie, a i nie zauważać rzeczy, które przeszkadzają temu, żeby było jakoś. Dziwna to jest sprawa w Polsce, ponieważ przecież ja grałem na całym świecie. Przykładowo, nie wiem, gdzieś w Egipcie czy w jakiejś Tunezji, wszedłem do sklepu z płytami, no i tam wszystkie te płyty to są ich miejscowe z tymi krzakami, z tytułami, przecież nie da się tego przeczytać, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast pytałem sprzedawcy, czy macie tutaj jakąś płytę z Europy czy z Ameryki? No to gość tak popatrzył na mnie i mówi, a co, nasza muzyka ci się nie podoba? W Polsce tak nie ma. W Polsce, tak jak kiedyś był festiwal piosenki radzieckiej, to teraz jest amerykańskie i anglosaskie. Więc tak na dobrą sprawę, z wielu powodów nie wiadomo, co się dzieje. Przede wszystkim kiedyś zapowiadano piosenkę, że było wiadomo, że to jest ten i ten wykonawca, taki i taki tytuł, kompozytor ten i autor tekstu ten. Dzisiaj nie wiadomo, czego słuchamy. Poza tym, że to nie jest polskie najczęściej. Ja bym wielokrotnie poszedł do sklepu i kupił płytę, ale ja nie wiem jaką. Ja przecież nie mogę sprzedawcy zanucić, a on powie aha i pobiegnie i przyniesie mi odpowiedniego kompakta. Nie wiadomo. Znaczy to jest... Z jednej strony to jest specyficzny rodzaj szacunku do twórców i do wykonawców. Kiedyś, znaczy ja, broń Boże, ja nie chcę też opowiadać tak, że tak jak starsi ludzie, sam jestem starszy już, że kiedyś przed wojną to było, że tutaj, że dzieci, że wychowanie i tak dalej. Nie, ale no niestety... No, na jakimś przykładzie muszę opowiedzieć, jak to się dzieje w tej chwili i porównać do czegokolwiek. Do przyszłości nie jestem w stanie porównać, bo obawiam się, że może być na przykład jeszcze gorzej. Bo tak jak powiedziałem, rola muzyki się w ogóle bardzo zmieniła. Kiedyś to po prostu wykonawcy, którzy... No zresztą kiedyś, to jeszcze w ogóle kilkaset lat temu, to poeta opowiadał o tym, jak żyć. I oni czytały te kobity, te wiersze i goście strzelali sobie w głowę w Rosji na przykład, bo tak, ze wzruszenia robili różne inne rzeczy. Potem wykonawcy, którzy mieli rzeczywiście coś do powiedzenia, ale też przypomnę, że kiedyś byli autorzy tekstu. Dzisiaj to nie był gość, który śpiewa, jednocześnie skomponował muzykę i tekst i tak to właśnie słychać i tak to wygląda. Tylko teksty do piosenek pisał Julian Tuwim. Przecież to było dlatego zupełnie inna... Przecież na takim festiwalu w Opolu to co roku było kilka wielkich przebojów. Ewa Demarczyk, Marek Grechuta czy Czesław Niemen i tak po kolei to można jechać przykładami.
I także Budka Suflera.
Też. I zostawało to na dziesięciolecia. Dzisiaj jest taki wielki przerób tej całej... Przede wszystkim na całym świecie powstaje co najmniej 3000 płyt każdego roku. Czyli na każdej płycie jest kilkanaście piosenek. Więc żeby poznać całą muzykę całego świata, to trzeba by codziennie słuchać 10 płyt. Nikt tego nie wytrzyma. I jeszcze kupić je najpierw. Oczywiście można gdzieś w internecie, a to jest osobna sytuacja jeszcze, że darmowość. Ale więc nie ma szans na coś takiego. To już przestało być wydarzeniem, że ktoś nagrywa płytę. Teraz każdy ma wypalarkę w komputerze, a już teraz są w ogóle laptopy bez wypalarek, bo po co komu jakiś kompakt tam wkładać. Na pendrive'ie można wszystkiego słuchać. Więc tak jak powiedziałem, zmieniła się bardzo rola muzyki. Dzisiaj oczywiście moi koledzy młodsi muzycy to mówią do mnie: panie Mietku, jak my panu zazdrościmy, że żył pan w czasach, kiedy o muzyce decydował muzyk, a nie gość w garniturze, przedstawiciel jakiejś firmy fonograficznej, którego zadaniem jest sprzedaż tej muzyki jak worka ziemniaków, więc on się zajmuje finansową kalkulacją, a nie tym, czy to jest ładne, czy nieładne i czy to działa na słuchacza i tak dalej. A to szkoda, bo to się można tylko zmęczyć. ale no niestety jest tak. To nie jest inaczej w tej chwili. Pomijając oczywiście i szacunek dla artysty. No przecież ja, kurczę, do dzisiaj jak słucham, ja przecież mam płyt trochę w domu i chętnie ich słucham. Więc w momencie, kiedy ja pamiętam, przyjechałem pierwszy raz do Ameryki i tam z jakąś tam jeszcze z Perfektem, czy jak z Holdysem jeszcze grałem. Przyjechałem i patrzę, Frank Sinatra, i oni się wszyscy modlą do niego. Bo on kiedyś miał swoje 5 minut. Co z tego, że kilkadziesiąt lat temu, ale odniósł wielki sukces światowy. Nieistotne, że światowy. No może w Polsce niekoniecznie, bo wtedy tam za komuny to tam nikogo Frank Sinatra, tam nie było dostępu do takich płyt. Natomiast u nas, jak umarł Czesław Niemen, to tego jednego dnia puszczali Dziwny Jestem Świat ze 2 razy i wystarczy. A na drugi dzień już dalej jest to samo. To dotyczy każdej dziedziny sztuki przecież. To nie chodzi tylko o muzykę. To wszystko bardzo się zmieniło ze względu na, tak, przede wszystkim dostępność. No bo kiedyś trzeba było pójść do sklepu, postać w kolejce, żeby kupić swoją wymarzoną płytę. W tej chwili można nie wyleźć z domu, tylko odpalić internet i sobie to wziąć za darmo. Więc ja przecież to ja pamiętam, Kukizowi mówiłem, jak tam był posłem w Sejmie, tam, czy tam liderem tej partii, tam przyszedłem do niego i mówię: ty, czy tobie się wydaje, że ty masz szacunek u ludzi? Ty jesteś frajerem, który daje się okradać, bo wszystko można od ciebie zabrać za darmo. To są sytuacje takie, jakby, nie wiem, szewc, który robi buty. Przychodzi do niego facet i mówi, zakłada te buty, mówi: bardzo fajne, wygodne, to idę, będę pana reklamował. I nie płaci. Więc po prostu po miesiącu tego szewca nie ma. I on mówi, że to jest promocja, ten gość, który wziął od niego te buty, że on go będzie promował, że bardzo dobre te buty. To mniej więcej jest podobna sytuacja z muzyką również. To jest chore, bo coś, co dostaje się za darmo, to najczęściej jest bezwartościowe. Tak ludzie do tego podchodzą. A nie, że ktoś dostał prezent. Jak w momencie, jak jest przywalony prezentami, to przestaje też to być wartościowe. Ale może jakieś pytanie, bo ja tak mogę godzinami bredzić.
No, teraz przerwałem dwukrotnie. Mieczysław Jurecki, znakomity muzyk. I dzisiaj kanwą jest ten festiwal opolski i ten tribut na estradzie dla pana Romka Lipki bez członków Budki Suflera. Natomiast jeszcze jedna glosa do tego. Zaraz jeszcze przejdę do kolejnego pytania. Natomiast Mieczysławie, bo pan Marek Sierocki dopiero od kilku tygodni jest dyrektorem artystycznym tegoż festiwalu. Natomiast też chyba się minął z prawdą, bo też w gronie artystów wymieniły panią Urszulę Kasprzy, która, no, z tego co wiemy, raczej w tym koncercie nie weźmie udziału. Czy coś się zmieniło? Wiesz coś o tym?
Znaczy, ona gdzieś złożyła jakieś oświadczenie, że nie weźmie udziału w tym festiwalu. To było parę tygodni temu już, więc on po prostu z marszu tam wszedł, pewnie nie był zorientowany jeszcze.
No to teraz...
Marek zapowiadał nasze koncerty.
No oczywiście.
Przecież jeździliśmy razem i zresztą wielu redaktorów muzycznych zapowiadało nasze koncerty. Może się przyzwyczaił, że tam zawsze jest Ulka i Trojanowska i Felek Andrzejczak. No to tak jest, no.
Mieczysław Jurecki, więc teraz to wymarzone pytanie. Albowiem dużymi krokami zbliżamy się do pięknej, najcudniejszej pory roku, jesieni. Jest taki francuski film, Wszystkie poranki świata i czasami nocną porą grywam muzykę z tego filmu, podobnie jak muzykę do filmów Greenaway. Natomiast w połowie listopada będzie wreszcie nowa płyta z muzyką pana Romka Lipki. No i cóż mogę powiedzieć, bardziej niż bardzo się cieszymy. I cóż, mistrz słowa Andrzej Kuryło, więc tak jak pan w jednym wpisów powiedział, że Andrzej Kuryło pisze do muzyki Romka, Budka zagra, Felicjan zaśpiewa, jesteśmy tym faktem zachwyceni.
To ja powiem tak, już szybciutko. Chodzi o to, że my nie chcemy zajmować się odcinaniem kuponów. Jeszcze za życia Romka, kiedy oni przyszli do mnie z Tomkiem Zaliszewskim, no krótko mówiąc, okazało się, że cała ta sytuacja z 2014 roku, zresztą nie pierwsza, była wynikiem działań Krzyśka Cudowskiego, który wtedy przyszedł do nich, powiedział, wiecie, ja bym chciał jeszcze z synami zagrać, jeszcze tego, może już dajmy spokój. No i tak uwierzyli mu i tak to się stało, gdzie on przecież teraz śpiewa piosenki, które graliśmy latami. Ale to mniejsza z tym. Natomiast my w momencie, kiedy oczywiście ta rozmowa była dosyć długa, kiedy Romek przyszedł do mnie z Tomkiem Soliszewskim i zaproponował, że jeszcze raz, no bo ja mam niezłą pamięć, ale to mniejsza z tym. I wówczas postanowiliśmy, że nie, oczywiście będziemy grali te wszystkie kamienie milowe, no bo bez tego to można kamieniem dostać z widowni, jak nie zagramy paru rzeczy, na które ludzie przyszli. Natomiast, że będziemy nagrywać nowe piosenki. Romek miał ich bardzo dużo. Zanim dojadę do tego, co było dalej, to powiem jeszcze jedną rzecz, że w momencie, kiedy okazało się, że on jest chory, on przyszedł do nas, powiedział, słuchajcie, mam raka, na razie to nie, gramy, przecież myśmy zagrali w ubiegłym roku jeszcze w jesieni trasę po największych obiektach polskich, może nie muzycznych, tylko sportowych. Natomiast powiedział, że wiecie, ale gdyby doszło do tego najgorszego, to mam do was wielką prośbę, żebyście dalej grali, bo to będzie jedyne, co po mnie pozostanie. No więc gramy dalej, bo tak co prawda na głos mu tego nie obiecałem, ale tak tego oczekiwał i tyle. Niezależnie od tego, że robię ileś innych rzeczy, to tym się zajmuję. I po śmierci Romka pojechałem do domu Romka, wziąłem jego laptop, tam znalazłem kilkadziesiąt nowych piosenek jeszcze niepublikowanych. I po prostu tam oprócz tego jeszcze mam folder w komputerze, gdzie są jego pliki z dyktafonu, gdzie jedzie i też sobie coś nuci i tam jest też parę fajnych rzeczy. Więc jest co robić. W związku z czym jesteśmy w trakcie nagrań płyty pierwszej Budki Suflera po śmierci Romka z Felicjanem Andrzejczakiem. Termin pierwszego singla to jest 15 września, czyli za parę dni. Teksty pisze Zbyszek Hołdys, teksty pisze Marek Dudkiewicz, teksty pisze Jacek Cygan, teksty pisze Tomek Zeliszewski, teksty pisze Andrzej Kuryło. Także to nie jest tylko Andrzej Kuryło. I no tak jak powiedziałem, my mamy już nagrane partie, bębny Tomka, moje gitary basowe, partie klawiszowe, partie gitarzystów, czekamy na teksty. Prawdopodobnie musimy w następnym tygodniu nagrać. Dostaniemy te teksty, być może są, to będę sprawdzał na mailu. Wydawca, którym jest Agora, wybrał z tych demówek, które nagrałem do tych piosenek Romka, trzy piosenki. I w pierwszej kolejności je właśnie nagraliśmy. Do jednej jest tekst, do dwóch jeszcze nie ma, ale będzie za chwilę. Wtedy przyjedzie Felek Andrzejczak do mnie, nagra to i wypuszczamy. I nagrywamy resztę. Piosenek będzie 13, bo my się nie boimy feralnych liczb. I 15 listopada jest termin premiery tej płyty. Po czym, ponieważ umówiliśmy się już z wydawcą, że nagramy 3 płyty, więc nagrywamy jeszcze 2. Ale to na razie nie będę o tym opowiadał.
No ale będziemy o tym opowiadać, będziemy do tego wracać. Mieczysław Jurecki podzielił się z nami najświeższymi informacjami. I bardziej niż bardzo się cieszę, drogi Mieczysławie, drogi Mietku, mój ty mechaniku legendarny, bo przecież ta moja Zocha wciąż mnie nie kocha i często powracam do tego nagrania. I wciąż to bawi coraz młodsze pokolenie słuchaczy radiowych, bo ta muzyka warta słuchania jest zawsze w radiu wnet.
To jest tak, ale jeszcze ja kiedyś nagrałem taką piosenkę na święta, tak lubię święta. Zresztą na końcu śpiewa córka Staszka Zybowskiego i to po prostu, to jest jakieś szaleństwo. Jak zbliżają się święta, to nawet leciałem gdzieś tam z Ameryki samolotem i słuchawki założyłem, patrzę, nie, no puszczają to wszyscy. No to takie bardziej kabaretowe akurat jest, ale
no ale my też to, się. My też to puszczamy w świątecznej playliście tej pieśni, nie może zabraknąć. Mieczysławie, będziemy opowiadać o singlu, będziemy opowiadać o płycie i Radio Wnet to też twój kawałek eteru, bo u nas są i debiutanci, ale również jest miejsce dla tych legend, bo cóż, od kogo ma się uczyć młodzież, która chce nagrywać płyty, być tkliwymi kochankami świata, grając na instrumentach, pisząc niezwykłe teksty, jak ty nawiązałeś pięknie do klasyki literatury rosyjskiej i poezji romantycznej. Żegnając się, cóż, z oklaskami, z za wielkiej wody, czas ołowiu. I chcę ci bardziej niż bardzo podziękować, bo ja nie mogłem dojechać, nie mogłem kupić już biletu, aby pojawić się na pogrzebie pana Romka. Natomiast chcę ci podziękować i tobie, i panu Tomkowi Celiszewskiemu za to niezwykłe wykonanie tego czasu ołowiu. No powiem wprost, poryczałem się, oglądając transmisję przez portal Wirtualna Polska.
Przepraszam, chciałem powiedzieć, że ja nigdy w życiu z tak ściśniętym gardłem nie grałem. Nigdy. Nawet w momencie, jak jeszcze pamiętam, ostatni raz w życiu miałem tremę w 77 roku ubiegłego wieku, kiedy wygrałem Jazz nad Odrą. Nie mam pojęcia, co ja tam wtedy zagrałem. To nigdy wcześniej ja po prostu się bałem, że puszczę tą gitarę, że ja tego nie wytrzymam. A Andrzejczak, to powiem w tajemnicy, że przed zaśpiewaniem to wziął jakieś tabletki uspokajające, bo by nie dał rady. No bo leży trumna z naszym koleżką, a my mu gramy po raz ostatni jego piosenkę. No to jest no, duże wrażenie. Muszę państwu powiedzieć, że czegoś takiego, to z jednej strony nie życzę, a z drugiej na pewno rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś coś takiego był w stanie przeżyć i ja to będę pamiętał do końca życia swojego.
Moim państwa gościem niezwykły Mieczysław Jurecki. Dziękuję pięknie i zapraszam za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie.